Dwa dni przerwy zrobiłem sobie wreszcie. Po raz pierwszy od dawna miałem dwa dni przerwy. Dwa dni nie patrzenia, nie sprawdzania, czy Jordan Lloyd został zwolniony z Raptors, czy też nie. Ekscytowania się tym, czy Yuta Watanabe, czy jak poważne jest skręcenie prawej kostki Yuty Watanabe w sparingu przed Mistrzostwami Świata Under 19, mój drogi. I nie było mnie dwa dni i wystarczyło, że nie było mnie dwa dni i mamy newsy.
Prawdziwe. Jakie?
Prawdziwe newsy w off-season, w środku bagna, w którym znaleźliśmy się, takiego nie newsowego bagna, w którym znaleźliśmy się, o ile to już trwa? 2-3 tygodnie tego bagna było i mamy newsy. Dwa newsy. Ty już je znasz. Dla ciebie to już są stare newsy.
Nie wiem.
Wiesz o tym. Znasz te newsy. Znasz je doskonale.
To są... Myślałem, że to jest tej nocy coś się stało.
Nie, to są rzeczy, którymi żyłeś dwa dni temu. Być może już ich nie pamiętasz, bo ten...
Dobrze. No.
Dobrze. Więc mamy dwa newsy. Pierwszy news. Draymond Green podpisał przedłużenie kontraktu z Golden State Warriors na 4 lata 100 milionów dolarów.
No to chyba niedużo. Niedużo. To jest więcej 22 i to się kończy na 27. Czyli wziął tak z brzegu. Nie całą chochą, tylko tak łyżeczką sobie dosztukował.
No dobrze, a od kiedy jesteśmy tacy niezaskoczeni faktem, że Draymond Green przedłużył kontrakt z Golden State Warriors i nie są to maksymalne pieniądze?
Jesteśmy tym zaskoczeni?
No, nie, nie są od kiedy, jeszcze raz, od kiedy jesteśmy tym niezaskoczeni?
No ja jestem tym trochę zaskoczony.
No.
Znaczy nie tym, że podpisał z Golden State Warriors, aczkolwiek wydawało się, że no były takie pomruki, że być może jest do odstrzału ten człowiek. Zwłaszcza z całej tej historii Kevina Duranta, to nie wszyscy mam wrażenie jakoś tak to, lekko to przełknęli. Myślę, że tam w samym menadżmencie i właścicielskim, w strukturze właścicielskiej też były tego typu wątpliwości co do tego, czy to dalej ma sens. Mhm. Ale wydaje się, że odejście Kevina Duranta ten problem trochę przecięło, rozwiązało. Nie ma po prostu, nie było innej opcji niż przedłużenie Draymonda Greena. Będzie miał 33 lata, kiedy stanie się wolnym agentem.
Ja jestem zaskoczony, że Draymond Green nie wykłócał się o maksymalny kontrakt i nie czekał na maksymalne pieniądze. Jestem tym szczerze zaskoczony i nie wiem... Mów.
Natomiast tym też jestem zaskoczony. Mhm. Mówię, że nie wybrał na tego garnka.
Przypomina mi to trochę czasy San Antonio Spurs, Tima Duncana, Manu Ginobiliego i Parkera, jak przedłużali kontrakty i brali mniej niż mogli wziąć. I mam takie miłe, sympatyczne uczucia do Draymonda Greena od dwóch dni. Tak myślę sobie, jednak jeszcze nie wszystko w tej lidze przeminęło. Ja wiem, że ty może nie lubisz specjalnie słyszeć o tych słowach. Ale nie wszystko, ale to też jest twój klub, więc może powinieneś się cieszyć i być dumny z tego, że masz zawodnika, który postanowił zrobić, pozostać w zespole, być dla zespołu i stworzyć razem zespół.
Nie jestem specjalnie aż dumny. Ten zespół jest tam. Jak popatrzysz na czterech graczy, jakie oni biorą pieniądze, no to jesteśmy skazani znowu na starzejących się Zidanów i jakąś grupę Pavonów. To się nie może udać. Tak w kontekście mistrzostwa to nadal może być bardzo dobry zespół, to nadal może być zespół na 50 kilka zbycie.
Ale co, nie dajesz, wykluczasz ich z grupy kontenderów do mistrzostwa?
Tak. A nie, no wyklucz nie. Mówię, ja cały czas tylko mówię, że Golden State Warriors są, skończyli się jako dynastia, jako projekt. Stali się teraz, są już takim samym zespołem jak
ten, który wygrał 73 mecze?
Nie, tym zespołem już nigdy nie będą. I nigdy już nie będą. No, wreszcie Golden State Warriors jest takim zespołem jak wszystkie zespoły, czyli zakapowanym kilkoma gwiazdami i takim, który musi szukać graczy w post-prime, graczy odrzuconych, graczy niespełnionych, mid-level nagle okazuje się największym asetem tego zespołu.
A nie D'Angelo, tak? A nie D'Angelo Russell? Jest największym asetem tego zespołu? To nie ale jest tak, że Warriors są o jeden dobry deal od bycia faworytem do tytułu znowu?
Ale jaki deal oni mogą zrobić, Macieju?
Na przykład deal z Minnesotą, w którym sprowadzają Roberta Covingtona. Deal, w którym jeszcze wyjmują z jakiegoś trzeciego zespołu jednego roleplayera, nie wiem, G. Crowder, ktoś taki. To nie jest to?
A mogą to zrobić w sytuacji,
Konkretnie nie chcę mówić G. Crowder, bo G. Crowder mnie tam, wiesz, smoknąć może, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o klasę gracza, ale wiesz, Robert Covington, bardzo dobry obrońca, All-NBA obrońca. Na świetnym kontrakcie, przez jeszcze 3 lata i do tego może kogoś udałoby się jeszcze wymyślić.
No ja wiem, ale czy się w ogóle da zrobić taką wymianę, jak oni są over salary cap?
Da, D'Angelo Russell za Roberta Covingtona i Jeffa Teague'a, to jest chyba wymiana, która pasuje, jeśli chodzi o salary cap.
Aha, że to jest wtedy pieniądze, to pieniędzy, tak? Że to się... Okej.
Okay. To bo wiesz, dalej mamy jeszcze... Mamy jeszcze marzec, mamy jeszcze luty, mamy jeszcze buyouty, mamy jeszcze tutaj opcje. Mamy trzon Draymond, Clay, Stephen Curry, sprawdzony, bardzo sprawdzony trzon.
No ale podstarzały.
Czy to nie jest ten rok właśnie, oni, ich motywacja dodatkowa, bo to się dalej wpisuje w to. Draymond Green pokazuje reszcie szatni, mówi panowie, Kevin Durant nas zostawił, czy tam ważny był dla nas, czy nie. W końcu dynastią nie zostaliśmy, chociaż byliśmy blisko, dobrze, nieważne, to jest już nazewnictwo, ale Kevin Durant odszedł i teraz my pokażemy, że jesteśmy w stanie wygrywać bez Kevina Duranta i zdobyć tytuł i to będzie tak jak ja powiedziałem kilka pan temu, że nic nie równa się smakowi pierwszego mistrzostwa, co ja mogę wiedzieć, wygrałem tylko jedno ostatnio, ale wydaje mi się, że to mistrzostwo, gdyby teraz wygrali, mogłoby być lepsze w smaku niż to pierwsze.
Może.
I Draymond Green, przedłużając ten kontrakt, moim zdaniem daje takie bardzo, wtłacza w tą szatnię takie dobre fluidy, pokazuje, jestem z wami, jesteśmy rodziną. Przynajmniej my w trójkę, ja, Clay i Stephen Curry.
A nie, to jesteśmy, możemy klepać dalej. No. Mistrzostwa już tego nie będzie.
Czyli mogę oficjalnie zapisać, że ty masz Golden State Warriors poza gronem kontenderów do tytułu? Masz ich niżej niż Utah Jazz? Masz ich niżej niż Houston Rockets? Masz ich niżej niż Los Angeles Lakers? Masz ich niżej niż Los Angeles Clippers? Masz ich niżej niż Portland Trail Blazers? Masz ich niżej niż Denver Nuggets?
A może poza Portland mam ich wszędzie niżej.
Masz ich niżej niż Denver Nuggets w playoffach?
Tak.
W playoffach.
Spokojnie.
W playoffach. Masz ich niżej niż Denver Nuggets w playoffach. Nikola Jokić, Draymond Green, Stephen Curry i Klay Thompson. I Jamal Murray.
Na razie mają dwóch graczy. Nie wiem, co się będzie działo.
Ale troszeczkę... Russella nie doceniasz, mam wrażenie.
Russella?
Tak, jeśli chodzi o sezon regularny.
Kto to mówi?
Ty mówisz, ty nazywasz ich dwoma graczami.
Ja nazywam dwoma graczami plus Russell, plus taka zbieranina...
A będziesz... No dobrze, ale to czyli typujesz, że nie zrobią playoffów?
Nie, tego nie powiedziałem. Playoffy to pewnie siłą rozpędu zrobią, ale to będzie na pewno poniżej czwartego miejsca.
Mhm. I są w playoffach.
No są w playoffach.
Jest Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green. I może za Russella jeszcze ludzie, a może sam Russell okaże się rewelacją na przykład. I zaskoczy siebie i mnie.
Nie bardzo widzę, jak oni w czwórkę mogą grać na jednym boisku. W sensie Russell, Curry i Thompson.
Czy masz Lakers przed Warriors, jeśli chodzi o faworytów do tytułu? Kontenderów?
Na sezon regularny? Na
nie.
Pewno.
Mm-mm. Mój drogi, mistrzostwo zdobywa się nie w sezonie regularnym, tylko w playoffach.
Ja to wszystko rozumiem. Bardzo dziękuję, że przypomniałeś, bo to ważne.
Nie, znaczy ja powtórzę, bo wchodzimy w epokę load management. Gdzie sezon regularny naprawdę zaraz typowanie, zacząłem się zastanawiać, jaki ma sens dla nas i jak możemy to zrobić, bo zaraz zostanie opublikowany cały terminarz. Ja sobie lubię zawsze usiąść z tym terminarzem, w zeszłym roku tego nie zrobiłem, ale przeważnie lubię sobie usiąść z tym terminarzem i zobaczyć, kto wygra który mecz. I jakoś tak, wiesz, na zasadzie prawdopodobieństwa dojść, jakie będą mniej więcej bilanse. One czasem są odchylone bardzo od takich, wiesz, klasycznych, średniej. Gdzie typuję, że ktoś wygra na przykład 78 meczów, co jest niemożliwe, ale tak oceniam potencjał zespołu, potencjał terminarza i brakuje gdzieś tego poślizgu, który by obniżył trochę ten bilans, ale wiesz, teraz pomyślałem o tym, że w tym roku bym chciał to zrobić, bo nie robiłem rok temu I zacząłem sobie myśleć, dobrze, a jak ja przewidzę, że James Harden zagra 65 meczów, bo będzie oszczędzany nagle przez Daryla Morey'a? Gdzie wpiszę 25 meczów Kawhi'a Leonarda, których nie zagra? Albo 15 LeBrona Jamesa?
No to prawda.
What's
no,
the
to
point?
Typowanie dzisiaj chyba nie ma większego sensu.
Ja myślę, że to taki sezon w konferencji zachodniej może być, patrząc na te ekipy. Może się jeszcze coś zmieni, wiesz, może się dużo zmieni. Chociaż nie wydaje mi się, że może się zmienić aż tak dużo. Że to może być taki sezon, gdzie wejdziesz z 8 miejsca, będziesz Warriors, czy z 7 będziesz Lakers i będziesz faworytem w pierwszej rundzie playoffów. Że tak to może się wszystko, wiesz, poukładać. Że Houston będzie na przykład 5 i nie będziesz chciał grać z Houston, a będziesz 4 Denver i będziemy mieli dużo takich faworytów z dołu, jeśli te zespoły gdzieś tam, wiesz, skończą niżej. Ja myślę, że mogą skończyć niżej w tabeli. Ale z drugiej strony masz Clippers też mogą... Tak ci powiem, ja mam więcej typów na to, kto zajmie miejsca 5-8 w konferencji zachodniej niż 1-4.
No dobrze, ale przepraszam, to ty masz Golden State Warriors 1-4.
Nie, ja mam wszystkie zespoły w 5-8, właśnie zdałem sobie z tego sprawę.
No ale nie, no ale...
Nikt nie będzie na miejsce 1-4. No, masz kogoś? Masz kogoś wyżej niż innych? Zdecydowanie? Możesz powiedzieć, że nie, oni nie będą oszczędzać graczy. Nie, oni będą myśleć o sezonie regularnym.
Nie chcę oszczędzać, ale myślę, że Clippers, Lakers, Utah i...
Clippers, Lakers w sezonie regularnym? A nie Utah? Wyżej niż Clippers i Lakers?
Poczekaj, no Utah i... Nie wiem, czy Houston, czy Denver. No to jest moja pierwsza piątka.
No piątka. Pytam się o czwórkę. Konkretnie. Czwórka. Gdybyś miał typować dziś, kto wygra konferencję zachodnią w sezonie regularnym?
Utah piąta. Clippers, Lakers.
Ale Clippers z 20 meczami przerwy Kawhi'a Leonarda?
Ale skąd jeszcze będzie 20 meczów przerwy Kawhi'a Leonarda?
No to i tak będzie lepiej niż jakby opuścił... Ile to wyszło wtedy? 9 meczów i 58, 67. To i tak będzie lepiej niż jakby miał opuścić 40 meczów.
No ale skąd jeszcze tak będzie?
No bo tyle wychodzi z ostatnich 2 lat, że opuścić 40. No, w jednym zagrał 9, a w drugim zagrał 58.
Ale to demagogiczny argument.
No bo przez ostatnie 2 lata zagrał, poczekaj, 67 ze 182, ze 164 meczów, czyli 97 meczów opuścił. Ma tendinopatię, to jest rzecz chroniczna, czyli od 48,5 meczu do 24. Może opuścić mniej niż 24, tak? Będzie miał zdrowy sezon, bez load management, będzie się świetnie czuł. Od 24, bo tyle opuścił w poprzednim sezonie, prowadząc sezon bez kontuzji, ale mając load management, czyli odpoczywając w trzecim meczu w czwarty dzień i 3-4 back-to-back, wszyscy wiedzą, o czym mówię. A jeśli dodasz poprzedni sezon, w którym zagrał tylko 9 meczów, to masz razem 67 meczów. 164 to jest 2 razy 82, odjąć 67 to jest 97 meczów, przez 2 to jest 48,5, więc opuści od 24 do 48,5 meczów. Tak bym typował, że tyle meczów Kawhi Leonard opuści w przyszłym sezonie. No tak, czego nazywasz... Gdzie jest tu demagogia, przepraszam? To się z chmur tego nie wziąłem. Chyba, że ta retoryka ci nie pasuje. Myślisz, że będzie miał zdrowy sezon i zagra 5 meczów? Nie, no a dlaczego miałby robić inaczej niż zrobił w poprzednim sezonie, gdy to tak doskonale wyszło?
Przepraszam, te szumidła przy ambasadzie rosyjskiej są nieprawdopodobne.
Ale widzisz, to jest ślepy zaułek, ten cały temat tych wszystkich meczów Kawhi'a Leonarda, ale to też mniej więcej dowodzi temu, jak jest mi tu trudno powiedzieć, kto będzie miał jaki bilans w sezonie regularnym, skoro nie wiem jak.
Ja rozumiem,
będzie podejście.
Na tej zasadzie, no to w ogóle wróżenie w sezonie regularnym przy tym, że w każdym meczu mogą zdarzyć się kontuzje, jest bez sensu.
To nie chodzi tyle o kontuzję, mój drogi, tylko o load management.
No ja to rozumiem.
No, ja myślę, że my jeszcze, ja też to rozumiem, jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak to może wyglądać w przyszłym sezonie.
No to prawda.
Daryl Morey mówił o tym w czwartek, nie powiedział tego super wprost, ale mówił o tym, że jest przygotowywany plan. Houston Rockets nie ma być zespołem sezonu regularnego, tylko zespołem playoffowym. Na playoffy jest przyszykowywany plan, żeby dopiero w playoffach eksplodować, a nie wcześniej.
Dwa lata za późno. Trzeba się było 2 lata temu na tym zastanawiać.
Tak, w tej całej analityce analityk Houston Rockets mogli to zrobić lepiej. Przed 2 laty i w poprzednim sezonie. I mieć świeższego Jamesa Hardena w playoffach. To mogli zrobić.
Ale o tym load managementie no to już mówi się przez tyle lat. No, już i tak jest dużo więcej odpuszczania niż było 5 lat temu. No więc chcesz powiedzieć, że to pójdzie jeszcze głębiej? Że dojdziemy do stanu, w którym nie wiem. No,
zawodnicy będą grali po 60 meczów.
Po 50 spotkań?
Tak, że zawodnicy będą grali po 60 meczów. 60 meczów wydaje się idealnym. Też długością terminarza swoją drogą, więc myślę, że najpierw zawodnicy mogą do 60 meczów iść, przynajmniej gwiazdy, a potem liga do tego dojdzie. I tak gdzieś skończymy na 65 meczach. W sezonie regularnym za 10 lat tyle będzie. Gdybym miał typować dzisiaj, to tak bym typował. Wiesz co? Mi się bardzo podoba to, co zrobił Draymond Green. Myślę, że też to była taka pierwsza reakcja wielu osób, że o, Draymond Green. Nie pomyślał o tym, żeby... jeszcze mówię, w lipcu... Miesiąc temu pisałem o tym. O tym, jakie to czarne chmury mogą się zebrać nad Golden State Warriors w przyszłym sezonie. Wynikające w dużej mierze z faktu, że Draymond Green będzie w ostatnim roku kontraktu. Że jest jeszcze jedna rzecz, zaraz o niej powiem, ale że Draymond Green jest w ostatnim roku kontraktu. Że w szatni przez pół sezonu nie będzie Klaya Thompsona. Że będzie Stephen Curry, który z tego wszystkiego, co wiemy, jego liderowanie to jest bardziej takie pasywne, pokazywanie przykładu, niż wokalne. I tą młodą szatnię Draymond Green jest w stanie zdominować. I to dobrze, ale może też i źle, w momencie, w którym Draymond Green gra o to, żeby zostać Defensive Player of the Year. Jest zupełnie na innym poziomie, jeśli chodzi o przygotowanie i motywację, myślę, niż ci młodzi 22-23-letni gracze, którzy nie kapują, o co chodzi. Znaczy, nie tak, że to, co Draymond Green uważa, że o co chodzi, że to wszyscy powinni kapować, że tak jest faktycznie, ale tego się obawiałem, że Draymond Green zdominuje tą szatnię, będzie myślał o sobie, ja, mój kontrakt, 220 milionów dolarów za 5 lat, oto gram. Chcę mieć te pieniądze, chcę być maksymalnym graczem. A tu bierze 100 milionów, 25 milionów dolarów rocznie. To jest jakieś 10 milionów dolarów, które mógł, mniej niż mógł wziąć. Oczywiście można się zastanawiać, czy ktoś faktycznie dałby takie pieniądze 29-letniemu graczowi na rynku wolnych agentów za rok, który ma mały taki 2-letni track record tego, że albo nie ma. W sumie ciężko powiedzieć.
Chyba ma.
Ale z drugiej strony był w stanie, znaczy może tak, bo w poprzednim sezonie regularnym Green wyglądał, jakby wiek go dopadł, dopóki nie zrzucił kilku kilogramów, tak? Mówił, że miał ten swój specjalny program treningowy w marcu. I potem wyglądał znakomicie. W kwietniu znakomicie wyglądał przez większość playoffów. Fizycznie i w ogóle jako gracz. Ktoś mógłby pomyśleć, że teraz mając już pieniądze, potem te maksymalne pieniądze, Draymond Green może nie myśleć w takich kategoriach o po prostu być Shaquem O'Neal'em w mniejszej wersji. A nie będę tak ciężko pracował. I to raz. Raz to, że rezygnuję z tego ścigania się z jakimiś indywidualnymi potrzebami zarobienia więcej na rzecz tego, żeby czy to pomoże zespołowi. Myślę, że to pomoże, bo on daje znak drużynie, że on tu zostaje, on nie chce odejść. To jest tak troszeczkę, wiesz co, w takim kontraście, nie chcę przesadzić, ale o tym się mówiło ostatnio, David Griffin mówił, w kontraście do tego ostatniego sezonu LeBrona Jamesa, gdzie oni mieli 29. obronę NBA i nikt nie chciał tam grać. I sezon był do dupy, przegrali w finałach z Warriors 4-0. I to nie miało w ogóle sensu, bo nikt nie wiedział, czy LeBron zostaje, czy nie. To nawet ci młodzi gracze popatrzą na niego i pomyślą, tak powiem, to wszystko, co Draymond Green będzie do nich mówił w szatni o byciu zespołem, o byciu Golden State Warriors, będzie miało teraz podstawy i znajdzie swoje umocowanie w tym, że przedłużył kontrakt z zespołem o 4 lata, że to nie jest jego ostatni rok kontraktu. Będą w stanie to kupić, to wszystko, co on będzie mówił o tworzeniu drużyny, tworzeniu czegoś nowego, zawodnicy będą mogli lepiej teraz kupić, widząc, że jest to gość, który zostaje w tym klubie. I to jest moje skojarzenie z San Antonio Spurs, bo mówię, przedłuża kontrakt z klubem, w którym jest od początku swojej kariery, jeszcze bierze mniej pieniędzy niż prawdopodobnie mógłby wziąć.
Ale Maciej, znaczy, dobra, znaczy, jak zwykle patrzymy, ty jak patrzysz jakby na jedną stronę medalu, ale z drugiej strony jest to wielki sukces samej organizacji, no, która tak wynegocjowała z nim ten kontrakt, że tych pieniędzy dostał po prostu mniej. No. To nie jest to, że on dostał mniej. Być może nie było więcej pieniędzy na stole, Maciej.
Było. Za rok. Gdyby był wolnym agentem.
Ale może nie chciał stamtąd odchodzić po prostu i to jest dla niego wartość. No, to ci powiedzieli, no tak, zapłacą mu tyle i koniec.
No nie chciał odchodzić, tak.
No właśnie, no ale to jest pewnego rodzaju, to jest nie to, że on wziął mniej, tylko wziął jakby coś za coś, tak? Zostaje w drużynie, ale zdaje sobie sprawę, że nie mogę wziąć 30 milionów dolarów.
Ja się zastanawiam nad tym, czy Steve Kerr jest bardzo zadowolony z tego, że Draymond Green zostaje, czy też tak nie do końca?
No ale to, znaczy to wyobrażasz sobie teraz sytuację, że tak, masz takiego gościa, który jest jednoosobową armią, gra na siebie, co do którego wiesz, że nie dasz mu maksymalnego kontraktu, którego on chce i masz przez rok taki, wiesz, lekki kwas w szatni, no bo już wiadomo, że on tam nie zostanie. Czy jednak nie handlujesz go teraz w takim układzie? No to wolisz być w sytuacji Steve'a Kerra, że masz tylko Stephena Kerrego i D'Angelo Russella i jakąś plażę takich graczy, z których coś będzie, ale raczej nic się nie uda? Czy jednak wolisz mieć to tętniące, pulsujące krwią w serce tego zespołu nadal w swojej drużynie, licząc, że to się wiesz, że to jest ten moment, kiedy będzie takie redemption? Że za te wszystkie grzeszki, które popełnił w ciągu ostatnich 3 lat, teraz odpłaci. Dobrą grą, zaangażowaniem, będzie takim mentorem dla tych młodszych graczy, będzie zawodnikiem, który pociągnie ten zespół do najlepszego miejsca, jakie jest możliwe. No, czy to jest 6. miejsce, czy to jest 5. miejsce, czy to jest może nawet 1. czwórka. Że będzie taka dodatkowa motywacja. Chyba wolę taką sytuację. Czyli w sensie wolę Draymonda Greena w drużynie, już bez Kevina Duranta, niż nie mieć ani jednego, ani drugiego. I nerwowo handlować Draymondem Greenem.
Czy można o tym teraz myśleć tak, że w grudniu, to później jest teraz, nie? To będzie później niż 15 grudnia. Golden State Warriors będą mogli przehandlować Draymonda Greena.
No może tak
na niezłym kontrakcie. 3,5 roku.
To jest oczywiście do zrobienia i myślę, że jeżeli taka oferta będzie, to bardzo wiele zespołów i to nawet z takich niedużych rynków się po niego wychyli. No bo to masz gracza na 3,5 roku u siebie.
Aha. Nie jest to schodzący kontrakt, nie są to dwa lata do końca, tak samo
jak takim asetem jest, tak jak twierdzisz, D'Angelo Russell, który twoim zdaniem nie zagrzeje tam zbyt długo miejsca.
Mhm, tak mi się wydaje. Mój drogi...
Jest, oni w przyszłym roku, kiedy te kontrakty wejdą i ten D'Angelo Russell zostaje, płacą im 128 milionów dolarów. 128 milionów dolarów!
A teraz już takie rzeczy nie robią na mnie wrażenia. Szczerze. Liczby, cyfry, tego typu.
No nie, chodzi o to, że oni sobie, że są ponad kapem i rzeczywiście ich możliwości zrobienia czegokolwiek są zerowe.
Dlatego tym bardziej wydaje mi się, że... A, niekoniecznie tym bardziej.
Chciałem powiedzieć, że
tym bardziej mogą przehandlować D'Angelo Russella kontrakt, zrobić.
Ale wychodzi na to samo.
No niezupełnie, bo bierzesz schodzący kontrakt Jeffa Teague'a i bierzesz Roberta Covingtona za 12 milionów dolarów rocznie.
Robert Covington widzę, że urasta do jakiejś takiej kluczowej postaci.
Mogą więcej wyjąć? Znaczy, wiesz, no... To jest ta idea, o której wszyscy wiemy i myślę, że niektórych to dziwi, że D'Angelo Russell ostatecznie w Minnesocie nie wylądował. To oczywiście nie tłumaczone, mi to zostało tłumaczone, że to dlatego, że Kevin Durant poszedł w sign and trade, że chcieli Kevina Duranta w sign and trade puścić, żeby coś wyjąć jeszcze, więc nie mogli tego zrobić tak, żeby Russella... No?
To był super ruch, czyli rozumiem, że chcesz powiedzieć, że ten deal jest po prostu przełożony do grudnia. 15 grudnia wybija, my już będziemy po barburce, lekko przed świętami.
Ja powiem nagle... szczerze, że to nawet nie tyle, że to jest mój take, tylko to jest obok mnie się dzieje i dużo osób o tym mówi. Że Minnesota jest ugadana z Warriors. Czekają tylko do 15 grudnia, żeby to uruchomić. Bo Karl Anthony Towns to jest super kumpel Russella, Russell jest super kumplem Townsa i Gerson Rosas rozmawiał z D'Angelo Russellem. W końcu nie doszło do spotkania, ale rozmawiali telefonicznie na kilka godzin przed tym, zanim Russell się...
Rozumiem, czyli powiedzieli see you in December. Może ma to
tak
sens.
Być, może to coś w tym jest. Ale z drugiej strony Warriors już oczywiście...
Ale z drugiej strony te deklaracje są w takim razie bez sensu. Znaczy, wiesz, to oczywiście jest mgła, taka fog of war, ale to opowiadanie, że on jest for the long haul, że oczywiście D'Angelo Russell, że on przeniesie.
Tak, oczywiście. Znaczy, wiesz, jest jeszcze taka szansa, że oni będą bardzo dobrze działać. I Russell będzie wyglądał bardzo dobrze obok nich, Kerego. Obok Draymonda Greena i obok Kerry'ego. I wtedy mogą się zacząć zastanawiać, czy mając gracza, który jest na ścieżce, jakkolwiek jest trudnym graczem, ale mając gracza, który jest na ścieżce wzrostu, 23-4-letniego, może nie warto go jednak oddawać za bądź co bądź roleplayera, który w playoffach ostatni raz, gdy grał, został kompletnie wyłączony. Mówię o Covingtonie, który rzucał chyba 5 punktów na mecz wtedy, jeśli nie, z Bostonem. Tak to było. Kompletnie nie istniał ofensywnie, więc może za gracza, który nie umie kozłować, może tak, no nie chcieliśmy mieć obrońcy. Obrońcę może sobie w Alfonso McKinnim znajdziemy. Może, kiedyś.
No przyszłość. Wiem, ale wiesz, Maciej, chodziło mi o to, że jakby nawet jak zejdziesz z kontraktu Tiga, to nadal jesteś powyżej jakby salary capu. No też nic nie zrobisz.
Mm-hmm. No tak, ale to jest cena za to, że masz. To jest cena za to, że masz trzech kozackich graczy. To tak powinno być. Jeśli masz trzech kozackich graczy, to musisz im płacić.
Im dużo płacisz. No więc właśnie dlatego mówię, że Golden State są done. No już ta sytuacja, w której płacili małe pieniądze naprawdę rewelacyjnym graczom, się skończyła. Stali
kiedy
się
oni płacili małe pieniądze rewelacyjnym graczom? O kogo masz na myśli? Mówiąc no rewelacyjne i małe pieniądze.
No ile płacili Klayowi Thompsonowi? W pierwszym mistrzostwie. Ile płacili Draymondowi Greenowi w pierwszym mistrzostwie? Ile płacili Keremu w pierwszym mistrzostwie? No płacili bardzo mało. Relatywnie bardzo mało.
Mój drogi, jeszcze coś o Draymondzie, o tym mamy? Czy przejdziemy do...
Nie, no, mówię...
Nic
myślę, nie super się stało dla organizacji. Natomiast mówię... To kończy epokę Golden State Warriors.
Co kończy? To podpisanie? Tak, kończyło. Tak. To podpisanie. A poczekaj, czyli masz coś jeszcze? Twoim zdaniem
nie,
to podpisanie? To. Nie, to podpisanie kończy. To podpisanie kończy epokę Golden State Warriors? To?
Tak.
To?
Tak.
A jak. Aha, czyli gdyby nie podpisał, to jak mogłaby dalej iść?
Nie, ja tego. Nie, bo ja nie wiem, czy. W każdej konfiguracji Golden State Warriors are done.
Czy ty nie robisz tego tak troszeczkę, mój drogi, jak kibic Golden State Warriors, którym, jak wiemy, zostałeś przygotowany na to, że po prostu nie będzie dobrze w tym sezonie i jeśli zespół zdobędzie mistrzostwo, to będzie dla ciebie zaskoczenie i specjalnie tak troszeczkę obniżasz te swoje oczekiwania, żebyś nie musiał słuchać od naszych komentujących o tym w sytuacji, gdy Warriors zaczną sezon 2-7, o to jak twoi Warriors są chujowi, przepraszam, ale...
Nie, ale
czy, nie robisz tego, czy nie robisz tego tak specjalnie po prostu?
Nie, bo myślę, że absolutnie nie robię tego specjalnie, naprawdę tak uważam. Ja znowu wchodzę na taki ten, że będę
oglądał... Ale ty mówisz, że Warriors są Don, dlatego że Durant odszedł i Don są jako dynastia?
Tak.
Ale nie odbierasz im szans na zdobycie mistrzostwa, tak?
Nie, uważam, że tych szans nie ma.
Dobrze, czyli Warriors nie zdobędą sezonie mistrzostwa w przyszłym sezonie. To mogę to zapisać jako twój typ, tak?
Tak, dobrze. Zapisz.
Dobra.
No to... Proszę zapisz.
Ja w przeciwieństwie do ciebie daję im szansę na zdobycie mistrzostwa. Zresztą zapiszę.
Nie no, co znaczy dajesz szansę? 5% to jest szansa? To ja taką szansę też im daję. No.
A, czyli dajesz im szansę. Ty nie umiesz mieć takiego typu, żeby powiedzieć, że stoisz za czymś.
Nie, ale Maciek, no... Ale poczekaj, bo nie przekrzykuj mnie, tylko...
Nie przekrzykuję, powiedziałeś, że są dom. No, dom jeszcze coś no, w tym świecie
done,
znaczyło,
no,
a nie, że dom.
Czy mają szansę zdobyć mistrzostwo? Mają. Czy je zdobędą?
Dziękuję, przepraszam, o czym ty do mnie teraz mówisz? Dan to znaczy dan, nie zdobędą.
Nie zdobędą mistrzostwa. Na tej zasadzie Minnesota też może zdobyć. Na tej zasadzie...
Nie, Minnesota nie może zdobyć mistrzostwa w przyszłym sezonie. Nie, nie może. Charlotte też nie może. Charlotte też nie może zdobyć mistrzostwa w przyszłym sezonie.
Dobrze.
A Warriors mogą, 5%.
No, czyli nie zdobędą.
Czyli nie są done, jeśli mają 5% szans na mistrzostwo.
5% to jest done?
To musi być jakaś... Ale przepraszam, czy to jest tylko czyste 5%? Prawdopodobieństwo, skoro mówisz mi o tym, że Charlotte może zdobyć mistrzostwo, czy coś jest...
To może jest 0,01%. No, czy, to dla samego faktu, że tam grają. No.
Czy też jest to wyedukowana opinia kogoś, kto nagrał 797 odcinków podcastu na portalu, który Bartosz Kurek kocha czytać?
Ale co ma ten, no, co ma to, nie rozumiem cię, Maciek. Znaczy mówię, czy pytasz mnie, czy zdobędą mistrzostwo? Odpowiadam, nie zdobędą mistrzostwa. Czy mają szansę? Tak, 5%, no.
Czyli mają szansę, nie chodzi o to. Pytam się ciebie, czy są done. Ty mówisz, że są done, tak, a zaraz mówisz, że mają 5% szans na mistrzostwo.
No tyle statystycznie wypada dla każdego zespołu, no.
Ale Charlotte nie ma 5% szans na mistrzostwo.
No dobrze, no to Charlotte ma procent. No dlatego, że
nie
gra
ma procenta Charlotte na mistrzostwo.
Dlaczego? A co to różnica?
No mówię właśnie, czy to jest prawdopodobieństwo, czy też wyedukowana opinia, bo gdybyśmy chcieli robić, przepraszam, no, dawać prawdopodobieństwa, moglibyśmy tutaj wpuścić dwie kozy, które by rozmawiały ze sobą. I powiedziałabyś to samo, co powiedziałeś przed chwilą.
Dobrze, Maciek. Znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego Dan według ciebie i 5% się nie równa, no. Nie zdobędą mistrzostwa.
Dan to jest 100%. Na 100% nie zdobędą mistrzostwa. Na 100% nie wygrają tytułu. Są done. Chyba, że już po prostu done też jest jednym z tych kolejnych słów, które w tym świecie nic nie znaczą.
Nie, to jest done. No w sensie nie zdobędą mistrzostwa. No to chcę powiedzieć. Nic więcej.
No ale 5% szans mają.
No pewnie tak jak każdy.
Dobrze. Mam nadzieję, że że słuchacze są równo podzieleni, równo rozumieją ciebie i mnie, bo nie o to chodzi, żeby się kłócić tutaj, co oznacza co. Moim zdaniem, następnym razem, tylko jak będziesz mówił, że są done, to powiedz mi, ile mają szans na zdobycie tytułu. 0 czy 5. Mój drogi, poznaliśmy terminarz NBA, to jest ten drugi news, terminarz dwóch wydarzeń, czyli pierwszego dnia otwarcia i pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. I mam do ciebie pytanie, czy jesteś już w tym punkcie, gdy masz dosyć Pelicans? Obecności Pelicans w National TV.
Dlaczego?
Czyli nie masz, dobrze. Czyli szukam nadal kogoś, kto już ma dość Ziona Williamsona, że Zion Williamson jest promowany przez ligę. Zion Williamson będzie w dzień otwarcia. New Orleans Pelicans grają z Toronto Raptors. Pierwszy mecz, jak domyślam się. I w drugim Los Angeles Lakers grają z Los Angeles Clippers. Czyli już od razu będzie można pierwszego dnia powiedzieć, kto jest lepszy. I potem mamy Pelicans w święta. O 4:30 New Orleans Pelicans Denver Nuggets.
Stali... No to już wszyscy popici, nikt nie będzie oglądał. Ale już po pasterce. Mhm. Co wypada w pasterkę?
No właśnie nie widziałem tej kolejności jeszcze. Kto, gdzie, o której, w którym tym gra. Widziałeś? Jeszcze nie widziałem.
Gdzieś widziałem, ale nie pamiętam, dlatego pytam cię, bo może patrzysz na to.
Jeszcze nie widziałem. Mój drogi, a poza tym na pasterkę i tak nie chodzę, więc nie jest to informacja, której ja szukam. Mój drogi, rusza dzisiaj obóz kadry amerykańskiej.
No właśnie.
Powiem ci, że w odkładniach, w odmentach weekendu, siedząc gdzieś nagle spojrzałem na telefon, nie wiem, która była ta godzina i przeczytałem. Landry Shamet wycofał się z USA Select Team.
No nie, Julius Randle wycofał się ze względu na problemy rodzinne i zastąpił go Craig.
Tony Craig zastąpi.
Tony Craig. Nie, ale to zaczyna być coraz bardziej ciekawe, muszę ci powiedzieć. Jak oni by umoczyli, to byłoby cudowne.
Ja mówię, stałem, że umoczą. Tylko, że wiesz...
Nie, to tak to nie, no. Nadal mają Kemba Walkera i Donovana Mitchella na pozycjach 1-2.
Super, Kemba Walker.
Nadal mają Tatuma Browna, nadal mają...
Celtics.
Celtics razem z narodem, z flagami.
Marcus Smart jest chyba też, tak? Widziałem.
Nie, to pod tym względem trochę nie rozumiem Danny'ego Angel, że on tego nie zatrzymał. No bo masz trzech graczy, którzy wchodzą w takim, są w innym etapie przygotowawczym będą. może się tam specjalnie nie będą, wiesz, przemęczali, może w ogóle potraktują te mistrzostwa jako pewnego rodzaju obóz treningowy, przygotowawczy, takie, wiesz, rozbieganko. Ale jest to najbardziej patriotyczna drużyna.
Najbardziej patriotyczna drużyna, jaką byli w stanie wystawić.
Wystawić, no. Nie, jeszcze przecież Smart jeszcze jest. To czterech.
Widziałem Smart, tak. Smart. Mówię. Smart. I powiem ci, że trochę te nazwiska gdzieś się dalej. Kto? Jest Chris Middleton w tym zespole?
Jest.
Boże, Australia będzie bardziej atletyczna niż ten klub amerykański, ale dobrze.
Greg... Jest Bam Adebayo.
Bam Adebayo. Greg Popovich będzie mógł sobie to zapisać jako sukces, jeśli zdobędzie złoto z tym zespołem. To nie będzie takie łatwe. Albo może będzie, nieważne.
Będzie
proste. No myślę, ale to jest troszeczkę wysoko.
Gdyby jeszcze, żeby nie było gdyby nie było jeszcze Michela i Kemby Walkera, zacząłbym być fajnie.
Czy Devin Booker gra?
Nie.
Szkoda, bo to jest turniej dla Devina Bookera, ale niestety też, rozumiem, miał inne powody, żeby nie jechać. No ja w tym momencie nie jestem w stanie wymienić składu, bo gubię się już w tym, kto został zaproszony, a kto się wycofał. W sensie masa jest tych nazwisk i to takich nazwisk, których z reguły nie widzisz. To nie są te nazwiska, mówię. Torrey Craig jest, ja wiem, że to jest tylko USA Select Team, a nie ten pierwszy team, no ale w każdym razie, no. Landry Shamet został zaproszony bodajże to było 2,5 tygodnia temu i to był news i nagle on się wycofuje z tego, żeby brać udział w tych treningach, które się dzisiaj zaczynają w Las Vegas. Mój drogi, zapisałem sobie też z weekendu jedną rzecz. Roy Devin Marble, twój gracz, jeśli dobrze pamiętam, z draftu 2014 podpisał kontrakt niegwarantowany z Golden State Warriors. Ziemia jest znowu płaska, mam wrażenie. Twój gracz, twój klub.
To ciekawe.
On był 2 lata w Orlando, potem był w Europie i tyle.
Powrócił, ale nie wiem, czy go nie odetną na koniec.
Pewnie tak.
Bo oni mają, tam jest taki fajny chłopak Kai Bowman na tułej kontrakcie. Mhm.
Druga runda draftu.
Nie, w ogóle nie
wybrano w drafcie.
Undrafted.
To jest rozgrywający.
Dużo się spodziewam po tym Eriku Paschalu, który wygląda na takiego lepszego, mniejszego Draymonda Greena.
On zdobywał mistrzostwo z Villanową, nie? To jest ten chłopak.
Nie, chyba. Wydaje mi się, że nie.
To no. Mój drogi, coś jeszcze mamy z weekendu?
Ja chciałem przeprosić redaktora.
Przepraszam, będziesz przepraszał teraz naprawdę?
Tak, przepraszam redaktora za to, co ze mnie mu się stało.
A co się stało?
Redaktora Szymona Jadczaka, którego nie wprowadziłem w błąd, a właściwie wprowadził mnie w błąd mój syn, twierdząc, że Legia Under 23 grała z zespołem Leicester Under 23, a się okazuje, że Legia nie ma zespołu Under 23.
Tak właśnie, tak jak mówiłeś, to się zastanawiałem.
Tylko ma zespół Under 18, w związku z tym okazuje się, że to 10-0, które było nagle, ma inny zupełnie wymiar, bo tak. Dzieciaczki jakieś grały z mężczyznami.
Inaczej to zabrzmiało, bo ja w tym samym czasie, jak mi pisałeś o tym, że to jednak Under 18, mówiłem koledze, że to było z Under 23 i on taki, wiesz, zrobił oczy i potem następnemu powiedziałem, że to było z Under 18 i on w ogóle się tym nie przejął. Stwierdził, że to normalny wynik, 10-0. Powiedz mi, jak Szymon Jadczak stracił pracę przez ciebie?
Nie stracił, ale wylała się na niego.
Szkoda.
Nie, wylała się na niego straszna fala hejtu.
Ale dlaczego? Napisał na Twitterze o tym, czy jak?
Nie, napisał, że wspaniały dzień polskich drużyn. Leicester Under 23 pokonało Legię Under 23 10-0 dzięki znikający. No i ja niestety potem szedłem w taki, no wiesz, tak to tsunami się tak przetaczało przez niego, to ja tak szedłem jak ten taki surfer na fali tej, bo byłem w każdym retwicie byłem. Więc tak trochę odbieram to, że poczułem się do pewnego takiego moralnego, czułem takiego kaca trochę moralnego, bo rzeczywiście się redaktor Jadczak mógł to sprawdzić, no przecież nie pierwszą górę tutaj opowiadam, ale stał się ofiarą, zaczął banować ludzi, no to taka dosyć, taka śmieszna sytuacja wyszła.
To miejsce jest w internecie, można do niego dotrzeć, dobrze. Zaraz spróbuję to zrobić. Albo nie.
No dobrze. W każdym razie wielu legionistów uznało, że redaktor Jacek powinien dalej robić jakieś wywiady na cmentarzach.
Tak, ale to wiesz co? Ale
przepraszam.
Poczekaj, bo to też jest jeszcze taka. To jest taki sposób, jak kogoś zdenerwować na Twitterze, a w tym wypadku kibiców Legii. Nie wiem, czy udało wam się zdenerwować, bo na końcu to było 10-0. Twój klub kibicu Legii przejebał 0-10. I czy to jest Under 18 czy Under 23? Wiem, że to robi różnicę, ale to jest na końcu 0-10.
Wiem, a i to jest właśnie, to jest w ogóle pytanie, jaki jest sens w ogóle organizowania tego typu sparingu.
Nie, to też, okej.
Okay. Nie, jak gra jak 16-latek, gra z 20-latkiem, no to...
Jak chcesz... To
tak. Znaczy, czego to uczy tych młodych graczy, no?
Bo to jest na tej zasadzie, że jak chcesz kogoś zdenerwować na Twitterze, na przykład chcesz zdenerwować, ja jestem kibicem City i chcę zdenerwować kibica United i na przykład był mecz, który United przegrywa na przykład 0-3, tak? I piszesz o tym meczu, o tej porażce United 0-3, to nie pisz 0-3, tylko napisz 0-5. To on będzie mówił, nie, było przecież 0-3. Ja mówię, no to fantastycznie, to świetnie. W taki sposób. To działa na ludzi, zauważyłem, więc może to też ci wyszło przy okazji. W ten sposób zdenerwowałeś kogoś. Jeśli to zrobiłeś, to pomyśl o tym, że dobrze zrobiłeś. Jeśli chciałeś zdenerwować kibiców Legii.
Nie,
mógłbyś chcieć zdenerwować kibiców Legii, biorąc pod uwagę, że jesteś...
Zrobiłem to absolutnie nieświadomie.
Dobrze. Ale możesz sobie pomyśleć, że może... No dobrze. Mój drogi, bardzo mądre zdanie David Griffin powiedział, ale to będzie jeszcze chyba szansa o tym porozmawiać na przykład w tygodniu.
Będzie rezonowało to.
Skupianie się na wynikowości odebrało mi całą radość. Mówił o byciu GM-em Cavaliers.
Wygrywanie nie jest okej. Okay.
Nie do końca chciał to powiedzieć. Może wygrywanie za wszelką cenę nie jest okej.
Okay. Paszał rzeczywiście grał w Wilanowie. Masz rację.
Więc panie Szymonie, jakby pan chciał jakieś informacje na temat Wilanowy, to zapraszam.
Bardzo proszę. Słuchaj, a wracając jeszcze do tego, no? Wracając do tego Draymonda Greena, czy to trochę nie zabiło Wolnej Agentury 2.20?
Ile minut po opublikowaniu twojego tweeta, w którym stwierdziłeś, że to zabiło koniec off-season, zacząłeś się zastanawiać, czy faktycznie tak będzie?
No od razu, znaczy nie? Najpierw spojrzałem, a potem uznałem, że zabiło. Zweryfikowałem to, no bo...
A 5 minut później nie miałeś tego uczucia, że w gruncie rzeczy w tej lidze, patrząc na to, co się dzieje od ostatnich lat, no ile nie, zamieszania ale... mamy. Wiem, że nie mamy wolnych agentów, jakichś super, hiper, fantastycznych.
No to ty ale... mówię, ale o tym mówię, bo ja to powiedziałem.
No, tak, ja wiem.
Nie mówię, że nie będzie transferów. Ja mówię, że wolna agentura się skończyła.
Ale my tak chyba obaj nie myślimy, patrząc na to, co no, możemy to. Państwu przygotować na ten tydzień.
Dlaczego nie myślimy?
A nie zaczynam teraz teasować czegoś, co możemy zrobić w tym tygodniu?
A, dobrze, proszę bardzo. Dobrze, to poczekajmy.
No właśnie teasujemy, bo chyba jeszcze... Chyba jest, no,
dobrze, chyba ale jest... tak zapowiadamy, że nie ma wolnej agentury.
Tak, i potem zaskoczymy, że może jednak się coś wydarzy. Chyba, że ty typujesz, że nic się absolutnie nie będzie wydarzać i nagle wszyscy będą w tych klubach, których grają, przynajmniej gwiazdy.
Nie, ja myślę, że to jest, że w znakomitej części ci gracze, którzy są wolni... Zastanawiam się, ilu graczy, to jest ciekawe pytanie, ilu graczy takich, powiedzmy, top 20 podpisze wyższe kontrakty niż ma obecnie? No to jest taka klasa graczy, którzy są moim zdaniem mocno przepłaceni, którzy nie pasują do współczesnej koszykówki i którzy zostaną bardzo brutalnie zweryfikowani finansowo.
Ja się boję po prostu, znając nazwiska w tej klasie, ograniczać free agency do tylko wolnych agentów.
Nie, ale ja tylko o tym mówię, Maciej. Mhm. Ja mówię o graczach, okay, którym kończą się kontrakty i którym ten. Ja nie mówię o tym, że dojdzie do wymiany... No. D'Angelo Latella za legendarnego Covingtona i solidnego Tiga.
No na przykład ktoś po przyszłym sezonie może w trakcie sezonu zacząć się domagać wymiany i będziemy mieli hece wokół tego. I to też będzie temat, wiesz, w off-season, temat w czerwcu, temat może w lipcu. przy okazji.
Znaczy, ja tylko mówię, że mówię wolna agentura, czyli gracze, którym kończą się kontakty. Nic tam się specjalnie ciekawego nie wydarzy.
A napisałeś off-season, ale nie będę się już znowu z tobą sprawdzał, co znaczy dla ciebie off-season, co znaczy dla ciebie done.
Dobrze, dobrze.
Nie będę tego robił.
Carmela Anthony Drama.
Nie.
Tak.
Nie, nie chcę tak. tego.
Czy zasługuje? Dlaczego on płacze?
Słychać jak uderzam głową o stół? Nie, nie słychać.
Tak, dobrze. Tak. Czy on jest gotowy? Czy ktoś da mu szansę? Czy LeBron się ulituje i go jednak tam zaprosi?
A nie było dla ciebie troszeczkę rozczarowujące i zaskakujące, że Carmelo Anthony w poprzednim sezonie praktycznie w ogóle nie grał w koszykówkę poza jesienią?
No, było to rozczarowujące, że nikt się po niego nie wychylił.
No, ale to też nie było tak, że nie mógłby sobie pojechać do Chin i grać w kosza, jakby bardzo chciał grać w kosza i trenować i grać w kosza.
Ten nie chciał się w ten sposób chyba rozmieniać na drobne. No, wiedział, że z tych Chin może już nie wrócić.
Czyli idzie na Gortata.
Na balety.
Nie, to problem. Carmelo Anthony teraz widziałem, powiedział, że jednak, wiesz, mógłby godzić się, pogodzić z rolą rezerwowego.
No ale gracza, który jest w rotacji, bo to nie wiem, czy rezerwowy to jest, znaczy rezerwowy, no
może
mogę
być,
ale kończ, ale gram czwartą kwartę.
Na końcu ławki, w dresie.
No właśnie.
Tym bardziej, że na szóstym graczu chyba, nie wiem, czy to Sebastian, czy Adam wrzucali, było takie zdjęcie, gdzie Carmelo faktycznie siedzi na ławce, gdzieś na końcu. Sam. Też tak pomyślałem od razu. Nie no, pewnie mówi o tym, że może być roleplayerem, ale nie wiem, czy wszyscy to kupują, że Carmelo może być roleplayerem.
W jakiej roli mógłby wystąpić?
Mówię tylko o tym byciu roleplayerem, że nie wszyscy to chyba kupują. Chyba, że coś się faktycznie...
No nie, ale jak by wyglądało roleplayowanie Carmelo Antoniego? Wyjaśnij, proszę.
No byłby takim bogiem sportu ofensywnego jak Robert Covington.
Ha. No ale to co, znaczy wchodziłby z drugim unitem i go by ciągnąłby go? No.
Stoję i rzucam. Podaj mi piłkę, może z pół dystansu rzucę. Rzucę z pół dystansu, nie mają, już w NBA nikt nie rzuca z pół dychy. Znaczy, rzucają ludzie, ale w założeniu generalnie, więc nie. Ja myślę, że problem byłby taki z Carmelo, że on nadal, jeśli miałby być graczem rezerwowym, to ci gracze rezerwowi, którzy te stare gwiazdy, ci all-starzy, którzy mają kariery w NBA i usiłują je przedłużyć, to akurat nie kojarzą się z tym, że ich największą wartością jest zdobywanie punktów. Tylko bardziej chcesz myśleć, że przydają się jako podający, jako obrońcy, jako liderzy, mentorzy. I ja myślę, że Carmelo akurat kompletnie reprezentuje właśnie te inne rzeczy, czyli punkty w tym wypadku, nie te rzeczy, których szukasz. No tak, no gracze typu Andre Iguodala, typu Vince Carter, wiesz. No.
Który będzie tam, nie wiem co, no.
Ale punkty. Allen Iverson też szybko z ligi wyleciał. Punkty, wiesz. Może to...
No dobrze, czy ty widzisz jakieś miejsce, w którym Carmelo Anthony zagra jeszcze koszykówkę? Czy ktoś tego 35-letniego, lekko zauzawionego gwiazdora jeszcze przytuli i powie tak, uważamy, że zasługujesz na ostatnią rundkę, żeby tak być takim Dwayne'em, Wade'em, wersja light, będziesz tam podnosił ręce, ludzie będą klaskali, w każdej hali będzie taki mały tribucik, który zresztą będziesz musiał sam przygotować. Będziesz tylko taki, wiesz, takiego pendrive'a będziesz podawał. No.
Tak. I będzie gość z keyboardem Casio i wokalistka z Bolesławic, pani Beata, tak, która śpiewa na weselach.
Red Panda zrezygnuje z podrzucenia tych pięciu misek, żeby to wcisnąć. Mm-hmm.
Będziesz udzielał ślubów na środku parkietu.
Tak. Albo wiesz, znaczy nie ładnie by było, gdyby zakończył w Denver. W sensie tak sobie tam właśnie siedział, tak wiesz, tam coś do Bolbola mówił.
Ale ja nie chcę takiego gracza mieć w szatni, wiesz. Gdzie występuje taki dysonans między, wiesz, jego miejscem w historii ligi. Nie śmiejmy się, to będzie Hall of Famer na końcu, ma te występy w meczach gwiazd, starczy. Więc jest taki dysonans między jego statusem. On jest chyba bardziej szanowany przez zawodników samych w NBA niż przez fanów. Przynajmniej tak było kiedyś, nie wiem jak teraz jest, ale jest bardzo duży dysonans między tym, gdzie jest status Carmelo w jego głowie i ogólnie, niż miejsce, w którym teraz jest obecnie jako koszykarz NBA. Ja myślę, że on dałby radę jako koszykarz NBA teraz, gdyby grał jako... No jako... Nie wiem, no... Gorsza wersja, nie wiem kogo. Kyla Kuzmy, nie wiem, obojętnie ktoś to by... Czasem coś rzucił za dwa, czasem coś rzucił za trzy. No trochę ciężką dupę ma, ale...
Ile minut na parkiecie?
Kogo? Nie wiem, kto tak bardzo... Nie wiem, kto ma taki nit, ale ja myślę, że on cały czas będzie wisiał nad tym sezonem, że jest zbyt dużo takich właśnie wyrównanych zespołów u góry i ktoś pomyśli może w pewnym momencie, że Carmelo w jakiejś tam roli może na playoffy się, wiesz, przyda. 15-16 minut, gdzieś tam z ławki punkty, ktoś jakąś kontuzję złapie, wiesz, któryś zespół i nagle okaże się, że może Carmelo, wiesz, a może sam Carmelo przez ten czas, zobacz, nie mogąc się z powrotem dostać do ligi i ten komentarz ostatni, być może to idzie właśnie w tę stronę, gdzie on zdaje sobie sprawę, że faktycznie w roli Carmelo Antoniego to już go na pewno nikt nie chce i nikt też go nie chce w roli startera, bo drużyny już mają te pierwsze piątki ustalone, przyszykowane, rozrysowane i tutaj nie ma miejsca, żeby się znaleźć w którejś i zda sobie sprawę, że tylko rola rezerwowego i to może nawet nie takiego gracza, który gra zawsze w każdym meczu go czeka. Jeśli się na to zgodzi, a może to w tę stronę właśnie idzie, sądząc po komentarzach, no to...
Nie, ale to już jest totalne rozmienianie. No. To 8 punktów na mecz.
No i to jest właśnie to pytanie, czy on chce, czy on chce się rozmieniać na drobne, bo jeśli się nie chce, no to niech zakończy karierę i tyle.
No nie, ale jak popatrzysz na niego, no to ostatnie 3 lata, to jest rozmienienie się już kompletnie, ale po odejściu z Nowego Jorku to jest cień gracza, no w sensie i roli tego gracza, i jego znaczenia w koszykówce, i czy on wypadł, on jest graczem pierwszej setki?
Nie jest już graczem pierwszej setki. No tak. Ale wiesz co, ja tak myślę, tak jak mówię na końcu, myślę tak o nim, tak jak o Gortacie, podobnie, o Carmelo. Wiem, że to śmieszne, że Gortat i Carmelo są zestawieni w jednym zdaniu, ale to jest... Wydaje mi się, że są ludzie, którzy gdyby...
Ale to jest nobilitacja dla Gortata.
Może. To myślę, że oni obaj nie do końca po prostu chcą grać. No. Nie chcą grać w takich rolach innych. Tak jak to, co Gortat mówił, a to, czego Carmelo może boi się powiedzieć, ale pamiętasz, jak on zareagował na to, jak na konferencji prasowej w Oklahomie, to było 2 lata temu, tak? Został zapytany o to, czy zgodziłby się na rolę rezerwowego, on powiedział, who, me? Pamiętasz to?
Tak,
no. To było tylko 2 lata temu, tylko 2 lata temu było.
To było takie szczere spod serca, to tam nie powiesz. To był ja. Kto? Ja? Ja nie wyskoczę?
Tak. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć dzisiaj. Wracamy w tym tygodniu. Sobie. Tak robimy?
Koniecznie.
Dobrze. Trzymaj się. Miłego dnia.
Cześć. Pa, pa.